Niechaj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do dłuższego materiału, bardzo ważnego, bardzo poważnego i długiego. Jest to materiał z portalu W Polityce Karnowskich. Autorem tego materiału jest pan Marek Budzisz. Proszę Państwa, jest to analityk głównie spraw wschodnich. Bardzo krytycznie, wielokrotnie wypowiadałem się o nim jako o człowieku, znaczy w przypadku, gdy poruszał sprawy chińskie. Natomiast równie często, bardzo, bardzo pozytywnie o nim mówiłem, gdy mówił o sprawach europejskich, rosyjskich, ukraińskich. Aczkolwiek to też nie jest takie oczywiste, no bo czasami różne bzdury też opowiadał. Niemniej jednak wśród tych ludzi, których znam, których rozpoznaję, ten pan ma u mnie dosyć, generalnie rzecz biorąc, dosyć wysoką ocenę. Tutaj pan Marek Budzisz w portalu W Polityce napisał artykuł pod tytułem Epitafium dla niemieckiej Europy. Czasu jest coraz mniej i niedługo cała konstrukcja może się zawalić. Powstrzymam się na razie od oceny tego artykułu. Będzie to ocena na samym końcu. Znaczy, mam nadzieję, że nie zapomnę przekazać swoją ocenę na samym końcu tego cyklu, bo przypuszczam, że kilka odsłon tego felietonu będzie. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę ten materiał, tak jak on się zaczyna w portalu W Polityce. Cytuję. Olaf Scholz rozpoczyna swoją wizytę w Chinach. Tak jest. Już rozpoczął. Prasa niemiecka argumentuje, że może to być najważniejsza zagraniczna wizyta, podróż kanclerza, który na rok przed wyborami parlamentarnymi będzie chciał poprawić swój fatalny wizerunek zarówno w oczach niemieckiego biznesu, którego dużą reprezentację wziął ze sobą, jak i wyborców. Szanse na to są raczej umiarkowane, ale przy okazji podróży Scholza możemy opisać kontury rozgrywki geostrategicznej, która już trwa, a z upływem czasu będzie się zaostrzała. Ta, jak rozumiem, ta rozgrywka geostrategiczna, mówiąc o tym, pan Budzisz myśli zapewne o tym trójkącie, przynajmniej o trójkącie Europa, Stany Zjednoczone, Chiny. Tak, cytuję dalej. Zacznijmy od dwóch komunikatów strategicznych, które napłynęły zza Atlantyku i w sposób niebudzący wątpliwości mają związek z podróżą Scholza. Dziennik Financial Times napisał, mnie się wydawało, że, ale być może zapomniałem, ale Financial Times ja widziałem jako brytyjski dziennik. No ale cóż. Dziennik Financial Times napisał, powołując się na odtajnione dane amerykańskiego wywiadu, że chińskie firmy zaopatrują Rosję w silniki do produkcji dronów i rakiet, a także rozszerzają współpracę i zwiększają dostawy innych komponentów, w tym elektronicznych i optycznych, bez których Rosjanie mieliby problemy z zaopatrywaniem swojej armii. Z danych tych wynika na przykład, że w ubiegłym roku około 90% chipów wykorzystywanych przez Moskali pochodziło z Chin, a także Rosjanie wykorzystują w toku wojny dane z chińskich satelitów krążących w przestrzeni kosmicznej. Proszę Państwa, pozwolę sobie na chwilę zrobić break, bo jak ja słyszę takie brednie, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Proszę Państwa, jeśli, jeśli Amerykanie odtajnili jakieś swoje dane, to znaczy, że je po prostu wyssali z brudnego palca. Proszę nie zapomnieć o tym, że Amerykanom zależy na tym, w każdym przypadku, w każdej takiej historii, zależy na tym, żeby oczerniać Chińską Republikę Ludową. To jest oczywiste, wobec tego będą bzdury opowiadali na każdym kroku, a już szczególnie wywiad, któryś nie musi się przecież nikomu tłumaczyć z tego, skąd bierze te dane, prawda? No, to tyle. Tyle i tylko tyle. Chciałem zwrócić uwagę, że jeszcze Chińczycy, Rosjanie korzystają z chińskich satelitów. Proszę Państwa, nie wiem, ile satelitów mają Rosjanie, ale w ciągu tych kilkudziesięciu lat mojego życia, kiedy zaczęli wysyłać, bo miałem chyba z 10 lat albo jeszcze mniej, kiedy zaczęli wysyłać pierwsze satelity na orbitę, pewnie setki satelitów mają. Naprawdę potrzebne im są chińskie? No przecież to samo to po prostu włos się na głowie jeży, jak się to czyta. No ale teoretycznie nie jest winą pana Budzisza, że to cytuję, aczkolwiek myślę, że do pewnego stopnia jednak tak, no bo w końcu to on decyduje o tym, co w jego artykule się znajduje, prawda? No i cytuję dalej. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o to, że Chińczycy dostarczają podzespoły, a również o to, że skala tej kooperacji uległa w ostatnim czasie zwiększeniu. No tak twierdzą Amerykanie, no ale to jest im na rękę, prawda? Wyłania się z tego obraz większego zaangażowania z Pekinu po stronie Moskwy, a to zmienia sytuację geostrategiczną. No i właśnie o to chodzi. Amerykanom o to chodzi, żeby obrzucić błotem Chiny. W artykule znaleźć też można sformułowane w otwarty sposób przez amerykańskich ekspertów tezy, w świetle których Europa winna zwiększyć presję na Pekin, co jest potencjalnie tym łatwiejsze, że Chiny potrzebują europejskiego rynku, aby pobudzić słabnące tempo wzrostu swojej gospodarki. No właśnie w tym rzecz. Amerykanie to robią właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Otwarty sposób formułowana teza przez amerykańskich ekspertów, w świetle których Europa winna zwiększyć presję na Chiny. I o to chodzi. No. Dobrze. Oczywiście pobudzić słabnące tempo wzrostu swojej gospodarki. Chin. Dobre sobie. A zatem, cytuję, przed rozmowami z Xi Jinpingiem Scholz dostał czytelną informację. Jeśli Europa chce pomóc Ukrainie, a tym samym poprawić sytuację w zakresie bezpieczeństwa na kontynencie, to winna wywrzeć presję na Pekin, aby ten nie wysyłał komponentów niezbędnych do produkcji broni Rosjanom. Znaczy, trzeba być wariatem. Przecież Niemcy to nie jest Europa. Gdyby tam pojechał jakiś najwyższy dostojnik z Unii Europejskiej, to mógłby się wypowiadać w imieniu Europy. A Scholz w imieniu Europy? Tak? Dziękuję, nie postoję. Cytuję dalej. Scholz pojechał tam bronić niemieckich interesów. W sprawie niemieckich interesów. Dziwi mnie to, że ten pan tego nie rozumie. Wpisuje się to w... Znaczy nie wysyłał komponentów, chodzi o to, żeby Pekin nie wysyłał niezbędnych komponentów do produkcji broni Rosjanom. Wpisuje się w nasilające się wezwanie do de-riskingu, czyli takiego skracania łańcuchów zaopatrzeniowych, aby w kluczowych i wrażliwych obszarach nie być nadmiernie uzależnionym od Chin. No tak, Amerykanie proponują de-risking. Tylko że to ma być dla nas, Europejczyków, dobre, tak? Ja twierdzę, że nie. Amerykanie zwiększają swoją presję wywieraną na Europę, no właśnie, choćby z tego powodu, że oni objęli sankcjami i ograniczeniami 100 chińskich koncernów. Mają się czym chwalić, prawda? A w tym samym czasie państwa Unii Europejskiej zdecydowały się na podobny krok dotyczący jedynie 3 firm. O czym to świadczy? o tym, że Amerykanie na pełny gwizdek walczą z Chinami. Walczą z Chinami. Na każdej platformie, w każdym miejscu, w taki sposób, jaki się tylko da. A Europa nie. Cytuję. Drugim wydarzeniem, które buduje kontekst chińskiej podróży Scholza jest niedawny szczyt, mini szczyt, jaki miał miejsce w Waszyngtonie. Chodzi o spotkanie Bidena, premiera Japonii Kishidy, a także prezydenta Filipin Marcosa. Po rozmowach z prezydentem Filipin Joe Biden, charakteryzując wzajemny sojusz, powiedział, że zobowiązanie i gwarancje amerykańskie są pancerne. Tak? Co warto odnotować, bo w podobny sposób amerykański prezydent określił siłę artykułu 5. No, to zawracanie głowy. Co więcej, poinformowano też po spotkaniu, że współpraca między obydwoma krajami w ramach traktatu wojskowego zostaje rozszerzona o przypadki wcześniej nieprzewidywane w umowie ataków na przykład na filipińską straż wybrzeżną oraz statki cywilne i samoloty. No właśnie, czyli na wszystko. Deklaracje Bidena oznaczają rozszerzenie gwarancji bezpieczeństwa, co ma o tyle istotne znaczenie, że w ostatnich tygodniach mamy do czynienia ze znaczącym zaostrzeniem się relacji między Pekinem i Manilą. Przedmiotem sporu jest rdzewiejący osiadły na mieliźnie statek Sierra Madre, który znajduje się w filipińskiej strefie, specjalnej strefie ekonomicznej, której z kolei nie uznają Chińczycy. Nie uznają Chińczycy, przepraszam bardzo. Przepraszam, jest. Filipińscy żołnierze stacjonujący na tym statku nie mogą otrzymać zaopatrzenia w efekcie wrogich działań, blokada, armatki wodne, etc. Chińskiej Straży Przybrzeżnej. Dostają. Rozszerzenie dostawali przez kilkanaście lat, dostają i teraz. Rozszerzenie dwustronnej amerykańsko-filipińskiej umowy o współpracy wojskowej z 1951 roku właśnie o przypadki atakowania Straży Przybrzeżnej i statków cywilnych dostarczających zaopatrzenie na Sierra Madre, a także wspólne z udziałem premiera Japonii oświadczenie, w których te trzy państwa wyrażają zaniepokojenie aktywnością Pekinu na wodach Morza Południowochińskiego, jest wyraźnym sygnałem. Jego adresatem są Chiny, a przesłanie jest dosyć oczywiste. Waszyngton, Manila i Tokio pogłębiają swoją współpracę wojskową, jeśli Pekin nie zmieni swojej polityki. To już pogłębiły. To kolejny sygnał Waszyngtonu, którego adresatem jest Xi Jinping. Proszę Państwa, poprzednim były informacje o dyslokowaniu sił amerykańskiej piechoty morskiej na jedną z tajwańskich wysepek położonych u wybrzeży Chin kontynentalnych, a następnym rozmowy japońsko-amerykańskie. W ich efekcie poinformowano o pogłębieniu współpracy wojskowej, jak komentują to media, przekształcenie jej w pełnowymiarowy sojusz wojskowy. To jest bardzo niebezpieczne. Na wspólnej z premierem Kishidą konferencji prasowej po zakończeniu rozmów dwustronnych Biden informował o modernizacji systemu dowodzenia, ale także o tym, że amerykańskie gwarancje dla Tokio obejmują również zdolności nuklearne i dotyczą m.in. archipelagu Senkaku, wysp, do których roszczą pretensje Chiny. A proszę Państwa, dziękuję Państwu za obecność ze mną w tej pierwszej części. Zapraszam na kolejne części. Dziękuję, kłaniam się.